Witamy w audycji Przed Scenie. Nazywam się Jakub Dobrowolski.
I Aneta Kaliściak. Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o teatrze.
Jak zwykle. No to przechodzimy do...
To zostawiamy może już światło, bo patrzę, że chyba dużo czasu już spędziliśmy na tym. To przejdźmy do
dźwięku.
I mamy teraz możliwość odtwarzania właściwie wszystkiego. Można nagrać coś i bardzo prosto odtworzyć. To nie jest tak, że musimy mieć jakiś niesamowity nośnik. Już powiedzmy, że płyty CD są nośnikiem dość prostym, ale teraz nawet nie potrzebujemy takiej płyty, tylko mamy to wszystko...
komputera i plików po prostu.
Mamy wszystko to w chmurze czy na jakichś pendrive'ach i to wszystko się odtwarza właściwie ze skinięciem palca. Ale jeżeli chodzi o efekty dźwiękowe, jest dużo tych szczególików, na które trzeba zwrócić uwagę, gdzie zauważam, że często są pomijane. Po pierwsze obsługa. W sensie tutaj jako reżyser Teatru Domorosłego właśnie często
teatru.
Obsługuje też nasze efekty dźwiękowe i wie, jak trudno i zapamiętać odpowiednie momenty i
I czasem, ponieważ jestem panikarą technologiczną, więc jak coś mi nie idzie, to potrafię coś kliknąć dwa razy. Ścieżka dźwiękowa w naszym programie, akurat nie znam nazwy tego programu, odtwarza się wtedy dwukrotnie z takim przesunięciem i mamy taki dziwny efekt pogłosu. I na którymś spektaklu tak poszło, bo nie można było tego wyłączyć.
No nie da się też tego przerwać. No tutaj to już jest kwestia tego, z jakiego sprzętu
korzystamy. Bo już akcja się toczy.
Jesteśmy amatorskim teatrem, więc tutaj robimy, co możemy.
Ale trudno jest też właśnie, bo gramy w różnych przestrzeniach, więc... Tak, tutaj Kuba musi biegać między drzwiami i dzwoniącym telefonem. Drzwiami, za którymi dzwoni dzwonek i w zależności od
długości
sceny, ja muszę patrzeć jednocześnie na scenariusz, na przyciski w komputerze, żeby się nie pomylić i na scenę i oceniać. Nie zawsze to wychodzi, to jest dla mnie zawsze stresujący moment i zawsze to.
Ale jest na samym początku.
Przepróbowuję go na próbie. Tak, ten spektakl ma to do siebie, że jak już pierwsza scena przejdzie, to już się robi lajkowo.
Już się spokojnie robi. Dla mnie niekoniecznie, ale...
Ale ja już mogę odetchnąć.
Z punktu realizatora, tak. I tutaj na pewno my korzystamy z amatorskiego rozwiązania, gdzie to po prostu jest jedno urządzenie laptop, ale na pewno są jakieś takie, nie wiem jak polska nazwa, ale soundboardy, gdzie po prostu pod 20 przycisków można wgrać różne dźwięki i one się otwierają już poprawnie wtedy.
Pewnie tak jest.
I miksują się też dobrze, że nie ma jakichś takich właśnie przesterów czy coś takiego. Ale to jest urządzenie, które trzeba się wykosztować. Polecałbym, żeby ktoś, kto profesjonalnie realizuje takie przedsięwzięcia właśnie z efektami dźwiękowymi, zaopatrzył się w urządzenie, które by to dobrze realizowało.
No to tutaj opowiem anegdotę, znaczy nie anegdotę, odwołam się do konkretnego spektaklu, teatr w Warszawie. Widziałam tam w zeszłym sezonie spektakl, który się nazywał Premiera Dreszczowca. Jest to taki spektakl teatru w teatrze. Otóż stoi przed nami grupa amatorów, która właśnie zapowiada, że to my tutaj, pracownicy takiej a takiej instytucji, tutaj się zebraliśmy i postanowiliśmy przygotować spektakl sztuki kryminalnej. To taka sztuka a la Agatha Christie, czyli jest jakiś wiejska posiadłość w Anglii.
No tak.
Zamknięte grono bohaterów.
Tak, morderstwo w zamkniętym pokoju.
Tak. Coś takiego. No i właśnie postać realizatora nie pokazuje nam się. Jest moment, kiedy coś mówi przez komunikator, słychać przez głośnik, ale zasadniczo duża część komizmu w tej sztuce jest oparta właśnie na błędach realizatora dźwięku i światła. To o tym jakoś tak nie wspomniałam, ale tam oczywiście w momencie, kiedy zaczyna się spektakl i my powinniśmy, nie ma tam kurtyn, to jest na takiej scenie otwartej na dwie strony grane, więc nie ma kurtyn, czyli my powinniśmy widzieć już leżące zwłoki, bo tak widzą je bohaterowie, którzy wchodzą i widzą nagle bohatera nieżywego. A oczywiście gaśnie światło, jest absolutna ciemność I oczywiście realizator włącza światło, kiedy zwłoki jeszcze idą, kiedy aktor zmierza do łóżeczka, żeby, bo on na takim szezlongu w salonie jest znaleziony martwy. I podobnie z dźwiękami. Włącza oczywiście dźwięki nie tam, gdzie trzeba, nie wtedy, kiedy trzeba. Myli dźwięki i z tego jest komizm.
No to jest komizm. Ale komizm wynika z tego, że on dobrze to robi, że to jest przemyślane.
Tak.
I właśnie
tak.
Tutaj w sensie jest kolejna moja taka uwaga, że często te efekty dźwiękowe, które puszczamy jakieś tam z komputera, są przypadkowe albo takie obojętnie jakie. W sensie zdarzało mi się, że słyszałem efekty dźwiękowe w czasie spektakli, które znałem wcześniej z jakichś gier komputerowych nawet, które po prostu były pewnie dostępne szeroko i każdy je bierze i potem i każdy wykorzystuje. Ciężko zarzucić to, ale często na przykład dzwonek telefonu nie pasuje do epoki. Tak? Sam jest za bardzo dzwonkowaty taki, fizycznie jak dzwonek, a czasami jest zbyt nowoczesny i nie pasuje.
To jest w ogóle niebezpieczeństwo. Kiedy robiłam kurs reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, to właśnie pani, która jest muzykiem i też kompozytorem teatralnym, mówiła nam o udźwiękowaniu spektakli właśnie, że bardzo jest niebezpieczne korzystać ze ścieżek dźwiękowych, z muzyki znanej.
Albo dostępnej łatwo.
Znanej, tak? Łatwo dostępnej. Właśnie wykorzystywanie na przykład muzyki filmowej, która jest rozpoznawalna z jakichś superprodukcji hollywoodzkich, sprawia, że widz przestaje się skupiać na tym, co widzi na scenie u nas, tylko sobie przypomina, z jakiego to było filmu? Piraci z Karaibów, tak.
Na przykład, tak.
Albo słyszy motyw, ja sama zresztą wykorzystuję ten motyw Shire z Władcy Pierścieni w swoim spektaklu, świadomie, ale no tak, widz może stracić w ogóle zainteresowanie, bo o tak, Władca Pierścieni.
Uruchamia się nie ta
pamięć.
Sfera...
Podobnie się dzieje, kiedy na przykład bywają w teatrach amatorskich używane utwory z tekstem, utwory wokalne z tekstem i w jakimś tam języku i pewnie realizator myśli, że to nic nie znaczy albo to nieważne, a ktoś, kto siedzi na widowni, na przykład nie tyle zna język, ale na przykład zna tłumaczenie piosenki i wie, że w tej wzniosłej scenie, kiedy dzieje się coś smutnego, leci piosenka, w której jest mowa o pieszczotach łóżkowych na przykład, które zupełnie nie pasują i tak dalej.
To tak, mieliśmy takie uwagi z kolei w czasie festiwalu Decha, tak?
Tak.
Z kolei podkład użyty piosenki Eminema. No, bity, które Eminem wykorzystuje, są super i na pewno można byłoby może do jakiegoś rytmicznego spektaklu wykorzystać je, ale piosenki raczej mają tematykę, która jest niezwiązana z niczym, co widzieliśmy przede wszystkim. Naprawdę byłbym pod wrażeniem, gdyby ktoś je dobrze wykorzystał, tak? No chyba, że opowiadając jego życie, ale jest już film o tym, więc może tam się nie zagłębiajmy. Więc dobór żeby przemyślany był, tak?
Tak, tak. No i chyba warto się skupić na szukaniu tych dźwięków, które nie będą się nam kojarzyły z czymś. No.
Tak, tak.
Mówisz o grach. Ja na przykład nie rozpoznałabym pewnie dźwięków z gier, no ale jednak większość młodych ludzi grywa w coś i te dźwięki też
to nawet,
są wykorzystywane.
Nawet czasami nie są z gier. Czasami są... ile razy w filmach słyszałem ten sam dźwięk otwierania książki albo zamykania drzwi.
Istnieją chyba bazy takich dźwięków.
Znaczy, oczywiście, w sensie tak jest. To nawet nie chyba, tak jest. Tylko... zdaje się, że to są jakieś takie potężne produkcje, gdzie się korzysta z takich samych rozwiązań. No, nie mówimy tu na przykład o jakimś komicznym krzyku Wilhelma, tak? Czy coś takiego, ale zdaje się, że to ma być tylko taki dodać smaczek, dodać klimatu, a ja od razu słyszę, okej, słyszałem to w tym filmie i w tej grze i tak... No dobra, to lecimy dalej. Widać, że to było robione, montowane gdzieś tam, może przez tą samą osobę nawet, tak? Ciężko to zarzucić, bo tutaj jakby w filmów jest tyle produkowanych, że ale w teatrze zdaje się, że może poświęcenie czasu na to, żeby nawet niektóre dźwięki nagrać samemu. Nie trudno jest rejestrator czy jakiś dobry mikrofon zdobyć. Zdaje mi się, że jest warto. Trochę wysiłku i tutaj... Dalej idąc właśnie, bo czasami montaż tych dźwięków jest bardzo słabo zrobiony. Często puszczane są dźwięki albo kawałki, jakieś czy tam podkłady o bardzo różnej jakości. I słychać to bardzo mocno. Mm-hmm. W sensie albo są przycięte źle, że to akurat ty pewnie zauważasz i często zwracasz na to uwagę, że na przykład nie jest
cała fraza muzyczna.
Cała fraza muzyczna ścięta dobrze.
Nie wybrzmiewa.
Nie wybrzmiewa to, tak? Czy są jakieś szumy pozostawione, tak? Które są niepotrzebne, bo jeżeli oczywiście symulujemy gramofon, to niech sobie stuki będą, tak? Jakieś, ale...
No tak, tak. Nawet są pożądane wtedy.
Tak, ale błędy w eksporcie, tak? Czy nie, to nie renderowanie. Błędy w tych plikach muzycznych nie możemy zostawić. W sensie to muszą być dopracowane, doszlifowane, bo jeżeli... Bo co innego jest, jak się muzyk pomyli na żywo,
tak.
A jak mamy po prostu technicznie źle przygotowany...
Ja natomiast mam wrażenie, że w ogóle pojawia się taki lekki odwrót może w teatrze od muzyki sztucznej, znaczy puszczanej, że bardzo dużo teraz efektów...
Wracają
tak, właśnie jak w Don Quixocie, że w zasadzie wszystkie efekty są robione
tak,
na żywo.
Efekty dźwiękowe były, nie tylko muzyka, ale też efekty dźwiękowe
były robione jakieś... na żywo. I są taką integralną częścią spektaklu, są zadaniem aktorskim.
Tak, podobnie jest w Little Shop of Horrors też.
Właśnie, no gdzieś my takie rzeczy... No widzieliśmy to oczywiście na Desze w najlepszym spektaklu. Mówcie prawdę, bajki, satyry, tak, rzetelne. Gdzie skrzypce, nie fagot, tylko klarnet i instrument klawiszowy, tak, robiły w zasadzie całą ścieżkę dźwiękową, tak, nie tylko muzyczną, ale właśnie to głosy wiatru,
tak,
i różnych innych rzeczy. Podobnie widziałam w pociągach pod specjalnym nadzorem w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Tak samo klarnet i skrzypce robią całutką ścieżkę dźwiękową.
Tutaj też warto wspomnieć Wierszalin właśnie w Dziadach Nocy Drugiej. To, co widzieliśmy. I w wykładzie też muzyka na żywo, jedna przez, realizowana przez muzyka cały czas, a też reżyser na
gra na takich,
cymbałach.
Tak, gra na cymbałach. Takich klasycznych cymbałach, tak, jak tak, Jan tak. Kielkono Tadeuszu.
No to się tylko chyba z tym kojarzy. I tam, tak. I tam w sensie to jest muzyka, tam raczej nie jako efekty dźwiękowe, ale są odgrywane na żywo i cały czas właściwie wychodzi to bardzo dobrze.
No wydaje mi się, że jest taki powrót, że był ten moment zachłyśnięcia się tymi efektami dźwiękowymi.
I chyba wraca to jakby z próby, tak, jednak z tego, jak dużo, jaki poziom skomplikowania jest w odtwarzaniu ich słyszeń. Mm-hmm.
I wydaje mi się też, że no bo często też muzycy są wciągnięci w akcję, prawda? Występują jako, na przykład jako jakaś kapela jakby w,
tak,
na
tak
scenie.
Jest na przykład w Little Shop of Horrors. Jest cała kapela.
W opowieściach puszczańskich też tak przecież było, że muzycy są na scenie. Tam już były instrumenty nagłośnione, też instrumenty elektryczne, gitary elektryczne, ale bardzo świetnie było to zrealizowane dźwiękowo. Ja bym miała jeszcze uwagę właśnie używanie mikrofonów.
Właśnie to chciałbym kolejny już. Mm-hmm. I tutaj mikrofony też dwa różne sprawy, bo nagłaśnianie instrumentów to jest jedna sprawa, a druga to jest nagłaśnianie aktorów.
Aktorów. I bardzo dobrym sposobem moim zdaniem są takie mikrofony pojemnościowe, które wiszą nad sceną i zbierają głos ze sceny. I doskonale, no rzeczywiście nie każdy aktor ma taką impostację, by mówić na całą salę
donośnie.
No nie każdy, nie każdego dnia pewnie jest w tej samej dyspozycji ze względów zdrowotnych, więc jest to świetne wspomaganie. Mi się zdarzyło wyjść ze spektaklu, gdzie w zasadzie z dwóch spektakli wyszłam w życiu w połowie i właśnie za pierwszym razem dlatego, że nie słyszałam, co mówią aktorzy. Ale oni naprawdę się nie starali wtedy. To była wina absolutnie aktorów, nie żadnego udźwiękowienia czy wielkości sali. Natomiast to, co mi się nie podoba w spektaklach muzycznych często, zauważyłam, że są dwie szkoły nagłaśniania. Mm-hmm. Kiedy jest jednocześnie muzyka, instrumenty i głos ludzki. I ja jestem absolutnie za tą szkołą pierwszą, że głos ludzki ma być na tle muzyki absolutnie słyszalny.
Koniecznie.
Koniecznie, bo jeżeli aktor coś wygłasza, no chyba, że to jest jakaś scena majaczenia, berdzenia, że mamy tylko słyszeć, że coś tam jest mówione.
Albo to powtarza wtedy, jakąś frazę, to wtedy...
Tak, to wtedy być... może to niknąć w instrumentach. Natomiast jeżeli wygłasza tekst, który ma znaczenie, czyli no, podejrzewam, że w większości takich spektakli to jednak musi być słyszalny, tak samo w śpiewie. Tekst musi być rozpoznawalny. Natomiast zauważyłam, że zwłaszcza ci nagłośnieniowcy, którzy nagłośniają muzykę rozrywkową, zespoły rockowe, które bardzo lubię, często traktują wokal jako jeden z instrumentów. Czyli słyszymy gitarę, bas, klawisz i perkusję i piąty głos wokalisty, który niknie w tamtych.
Tak.
Słyszymy, że się często wydziera, że wydaje dźwięki, ale co on tam wydziera, to nie wiadomo. Ja jestem za tym, żeby jednak głos był zrównoważony z instrumentami pół na pół. Czyli jakby 50% głosu, 50% innych instrumentów. Jeżeli to jest jeden instrument, no to wiadomo, jeżeli z tych instrumentów
cztery, to
dzielimy. To już trzeba tamte troszeczkę przytłumić, żeby ten głos był słyszalny. No chyba się da. Chyba się da, bo nawet...
Mi się wydaje, że na przykład płyty Strachów, Strachy na Lachy zespołu właśnie tak są miksowane, jak mówisz, że głos grabarza jest
wyciągnięty,
połową, a instrumenty, też... mimo że no jakby...
Tak.
Też dużo ich tam jest, to są drugą połową. I nawet chórki zdaje mi się, że są razem z tymi instrumentami. Często jakby...
Tak, tak.
Znaczy różnie tam od płyty do płyty, bo tam różni realizatorzy na pewno są, ale...
Też mi się kojarzy, jak dobrze nagłośniona pod tym względem płyta Gospel Laocze. Że tam spięty po prostu wyraźnie słyszymy to, co on ma do powiedzenia. Płyta dużego zespołu, ale właśnie na koncertach często słyszę inaczej i to jest bardzo męczące. Tak samo w muzykalach. No,
Chcemy
słyszeć, co śpiewają się aktorzy.
Czasami, a w sensie w muzykale zbalansowanie orkiestry i aktorów to jest jedna sprawa. Duetów czy jeszcze większych
terzetów, kwintetów, kwartetów.
Dokładnie wokalnych. Wokalnych też jest trudne, a już nie mówię o tym właśnie, jak się zdarza też właśnie w Operze i Filharmonii Podlaskiej na spektaklach musicalowych, które widziałem, że aktor schodzi ze sceny i nie wyłączają mu mikroportu, tak? I słychać, jak się przebiera i coś tam jakieś szeptem, całe szczęście szeptem, więc nie słychać dokładnie, ale wymieniane są jakieś instrukcje za kulisami. I jest to tak, nakłada się taki brak profesjonalizmu trochę. Albo zdarza się zupełnie odwrotnie, wchodzi upiór i
otwiera
zaczyna partię.
Usta.
I nie słychać go, bo nie ma wyłączonego mikrofonu, bo wszedł właśnie za kulis i no...
No właściwie się zastanawiam, tam powinien być jakiś człowiek, który...
No właśnie.
Tuż przed wejściem aktora jednak pomaca to pudełeczko, które transportuje dźwięk.
No w sensie przesunie ten suwak.
I zobaczy, czy ta wtyczka siedzi i czy
nie,
czy łączy.
Nie, to jest tylko suwaki.
No ale wiesz, może...
No to już jest zupełna awaria, wejść. Tak? Bo w sensie, ale ja jestem święcie przekonany, że to są... Też tak, na przykład z boomem wchodzące mikrofony często są tak, że nie jest stopniowo dźwięk nie wchodzi, tylko po prostu jest włączany i jest ten taki stuk. Mm-hmm. Profesjonalizm, im więcej techniki, tutaj wszystko wraca do tego, że im więcej techniki wykorzystujemy, tym bardziej profesjonalni musimy być i więcej musimy się nauczyć, a nie zawsze jest na to czas w produkcji, nie zawsze jest na to miejsce, nie zawsze mamy osobę do tego wykwalifikowaną albo czas, żeby ją wyuczyć. Musimy zawsze sobie zadać pytanie, czy nie odbieramy widzowi albo z przekazu naszego nie odbieramy czegoś, jakby ładując więcej i więcej. W sensie jesteśmy, chyba oboje akurat jesteśmy zwolennikami prostoty,
tak.
Ale doceniamy, jeżeli
technologia jest wykorzystana doskonale,
dobrze. Ja zawsze zwracam uwagę, czy ktoś zastanowił się, zanim to zrobił. Tak?
Mm-hmm,
i na przykład
tak.
Są spektakle, tak jak wspominałem, gdzie zdaje się, że było to tak, mamy akurat to, już wykorzystaliśmy to w trzech spektaklach, to ciepnijmy jeszcze, wykorzystajmy to jeszcze w czwartym, żeby koszt się podzielił.
I wyświetlmy film o zwierzętach.
Tak, i koszt się wtedy podzieli jeszcze na coraz mniejsze, bo coraz więcej tego używamy przecież, więc i się zwraca tak jakby, tak? Już w biletach się zwróciło.
Gadamy, tyle o gadamy. Technologii. Pewnie są w technologii
jeszcze,
rzeczy.
Znaczy, zostały jeszcze takie rzeczy, mam tu zanotowane platformy i pojazdy.
Tak.
No, to, w sensie one widowiskowe są często bardzo. Jak się wykorzystuje jakiś pojazd, który wsuwa dużą jakąś część scenografii bez w ogóle ingerencji żadnego aktora. Aczkolwiek rzadko się to widuje.
Pojazdy, które jeżdżą, no ja właśnie w spektaklu nie pamiętam tytułu, ale w Teatrze Lalka w Warszawie. Nie jest to dobry. O! Karampuk. Mhm. Nie jest to za dobry spektakl. Choć go reżyserował Grzegorz Turnał. Ale wjeżdża staroświecki samochód z lat 20. Prześliczny. Nie, bo model ten musiał być czarny. A to jest kabriolet. I ma takie błyszczące szprychy w tych kołach. I tam no jakiś jest taki fantazyjny. Zupełnie ma te takie trąbki do... klaksony takie w postaci takich
trąbek. No, fantazyjny jest dla nas, bo...
Tak, znaczy podejrzewam, że nie odzwierciedla żadnego konkretnego samochodu, tylko raczej elementy.
Tak.
No ale jeździ przepięknie, wjeżdżają nim bohaterowie i w zasadzie to jest... No, ale... Jak wspominam, spektakl sprzed kilku miesięcy, najlepszy element
spektaklu. No ale no dobrze, i jak wjeżdża ten to słychać silnik jakiś spalinowy?
Nie.
Właśnie, czyli wjeżdża na jakimś
elektrycznym
cichym silniku. I pewnie jest sterowany za kulis jakby, tak?
No tutaj nie widzieliśmy, magia teatru.
Czy ja założę swoje inżynierskie okulary i powiem, że doświadczenie moje z robotami jest, że są bardzo ciche silniki i są takie moduły, które można po prostu sterować zdalnie na wystarczająco dużej odległości, że z jednego czy drugiego końca sceny, czy nawet za konsolety. Mogą być zaprogramowane, ale ja przypuszczam, że programowanie tak na konkretny ruch jest dość mało elastyczne w teatrze, że łatwiej jednak byłoby i bezpieczniej też, bo też ten samochód podejrzewam, że był pełnowymiarowy tak jakby. Bezpieczniej jest dla aktorów też, żeby ktoś sterował tym urządzeniem, a nie po prostu, żeby ono samo się autonomicznie poruszało.
No zapewne, ale robi to magię. Wjeżdżające platformy, pamiętam, były wykorzystane u nas w Operze Filharmonii w Korczaku.
Tak.
Znaczy chyba jedna platforma.
Właśnie i tutaj jest tylko kwestia tego, że czasami na takim musicalu siedzimy daleko, i czasami takie oto platformy, czy jakoś taki duży kawałek scenografii, to jednak nie wwozi robot czy pojazd, tylko jakiś jednak aktor jest ukryty w środku. Co mi się zdarzyło też właśnie na musicalu, tylko teraz próbuję sobie odtworzyć, który to był.
Upiór?
Upiorze u nas, nie wiem czemu się kojarzy z tym, Notre Dame de Paris.
Nędznicy.
Nie, Notre Dame, to dzwonnik z Notre Dame, tak jakby w Polsce.
No, przepraszam.
Nędznicy to Les Miserables.
Się w ogóle wyłączyłam. Przepraszam. Nie, bo akurat w ramie widziałam nędzników oczywiście.
No ale tam nie ma, tam raczej są rekwizyty takie rzeczywiste jakby, tak? Jak wjeżdża sobie barykada, to tam ktoś ją wpycha nawet, wydaje mi się. Czy ona jednak się wsuwa?
Niestety teraz już nie pamiętam.
Dawno temu, ale barykada, pamiętam, że tam robi wrażenie akurat. Jest na przykład u nas tak podzielona scena bardzo ciekawie w Operze i Filharmonii Podlaskiej, właśnie wykorzystywana z kolei do Ktorze Żywago. Że część sceny bardzo umiejętnie, znaczy nie umiejętnie, w sensie część sceny wysuwa się w ogóle nad i aktor w tym samym tempie, jak wysuwa się scena do góry, schodzi po schodach, więc tak jakby jest cały czas na naszym poziomie. Ujawnia się tak jakby okop jakiś wojenny, czy tam jakiś szpital polowy gdzieś w podziemiach. I to jest bardzo ciekawie zrobione. Zdaje się to być bardzo niebezpieczne. I mamy nawet anegdotę, że jeden z aktorów mało nie ucierpiał na którejś z prób. No jest to fakt faktem, duża machina o dużej mocy na pewno i jeżeli akurat staniemy nie w tym miejscu, gdzie trzeba, chwila braku koncentracji, czy akurat poniesie nas aktorska wena i może się coś niesądze stać, tym bardziej, że w tej samej scenie, gdzie wysuwa się ten kawałek sceny, są też łóżka takie szpitalne na scenie i zastanawiam się, ile razy na próbach było tak, że łóżko stało akurat w świetle tej konstrukcji i przewracało się, bo to też mogło się na pewno zdarzyć.
Ja podejrzewam, że jednak...
No znaczone, na pewno są zaznaczone te miejsca.
Bardzo, bardzo uważają na takie rzeczy.
I podejrzewam też, są lepiej widoczne od strony, ze strony aktora niż,
chyba tak.
niż widza oczywiście, tak? Bo często siedzimy nawet trochę pod sceną w operze. Bo jak się siedzimy na balkonie, to często tak nie widzimy nawet stóp.
No ja tak będę siedziała w pierwszym rzędzie właśnie na Turandot. Kupiłam bilety w pierwszym rzędzie.
Ciekawy wybór. Agata, moja żona, kupuje w siódmym często. Na środku.
Tam były tańsze.
Ciekawe.
Ja myślę, że... Znaczy ja osobiście jako reżyser Teatru Dzieci i Młodzieży nie miałam żadnego przedmiotu związanego z technologią sceny na tym kursie podyplomowym. I bardzo, bardzo żałuję. No właśnie z jakichś takich rozproszonych uwag innych wykładowców coś tam wiem o tych kulisach, tak? Choćby o tym czarnym tiulu i rodzaju rzutnika, który można wykorzystać na scenie. Natomiast bardzo, bardzo mi brakuje. Ja chciałabym wiedzieć więcej o tej technice sceny. Nie wiem, czy się da tak wiedzieć więcej. To znaczy,
nie
podejrzewam,
będąc rzeczywiście profesjonalistą.
Tak, że trzeba chyba nie tylko mieć podstawy. Ja ich nie mam i tego żałuję. Ale podejrzewam, że to jest tak szybko rozwijająca się dziedzina, zresztą jak cała technologia, że po prostu profesjonalista musi w tym siedzieć, musi śledzić prasę branżową, doniesienia o nowych rzeczach, a jednocześnie doskonalić się w używaniu tego, co ma, bo no nie łudźmy się, to jednak nie jest telefon. Jeżeli system oświetleniowy teatr zakupi, czy nagłośnieniowy, to nie kupuje tego na rok, dwa, tylko raczej to się liczy w dziesięcioleciach, na 10-20 lat.
Eksploatowane bardzo długo.
Więc podejrzewam, że też teatry starają się kupić, jeżeli tylko mogą, w miarę najnowocześniejsze systemy, żeby
to służyło jak najdłużej. Wtedy tylko pozostanie operatora tak naprawdę, żeby no,
czytał instrukcję, się uczył i podpatrywał może jak gdzie indziej ten sam model jest wykorzystywany, bo może coś tam pojawiają się jakieś nowe możliwości. Myślę też, że istnieje, znaczy wiem, że tak jest, że taki różny sprzęt można wypożyczać. Oczywiście nie taki wielki, jak na stałe jest zamontowany w teatrach.
To jest ruchomy zapewne, tak?
No jakieś ruchome rzeczy mobilne. Można sobie wypożyczać, mobilne i reflektory i konsolety do reflektorów. Nas jeszcze jako teatru na to nie stać.
Ale też staramy się realizować tak właśnie, żeby nie było potrzebne to.
Tak, korzystamy z tego, co mamy i wychodzi.
W sensie, ale to jakby znowu wraca, tak, że nie mamy ani tak jakby osób do tego, żeby nam z tym pomagały. Ciężko nam znaleźć, powiedzmy, zaangażować. Nie mamy wystarczająco dużo sprzętu, żeby niektóre rzeczy realizować. Więc...
No i często gramy w miejscach, które nie są całkiem zaciemnione,
albo
więc nawet brakiem światła nie można.
Scenami nawet, tak?
Tak, nawet światłem nie można zawsze zadziałać.
Więc w sensie może nie są to założenia zawsze takie same, ale niektórych rzeczy sobie nie rzucamy się na z motyką na słońce, żeby wszystko naraz robić. I raz mamy muzykę na żywo, a raz puszczamy ją, tak? A jeszcze inne.
Dokładnie. Z dwóch naszych premier jedna jest z muzyką na żywo, a druga z muzyką nagraną.
Ale w tej, co przygotowujemy, też będziemy raczej mieli efekty dźwiękowe z, no, sztuczne,
z nagrań. Też, no chyba, że wymyślimy sposoby wydawania dźwięków jeszcze ze scenografii.
I tutaj z kolei efekty dźwiękowe ze scenografii, tak? I
to jest możliwe.
To jest projekt jeszcze w przygotowaniu cały czas, więc...
To jest możliwe. To tyle o technologii. Z punktu widzenia zupełnych laików i miłośników teatru, absolutnie...
Z tego, co widzieliśmy, z tego, co się nauczyliśmy, albo...
Absolutnie, z tego, co oglądamy, no,
tak. No,
ale to słuchamy.
Takie założenie tej audycji też jest, żeby właśnie rozmawiać o rzeczach, które widzimy, a niekoniecznie się znamy na nich. Aczkolwiek no tutaj zawsze dobrze, że ktoś może swoją jakąś ekspertyzę wygłosić.
No, ja znam młodego człowieka, który tutaj też wyszedł z tej szkoły i właśnie kształci się na reżysera światła i jest w pobliżu, w Białostockim Teatrze Lalek. Służył niejednokrotnie konsultacją w sprawie świateł, więc no, kto wie, może pociągniemy kiedyś temat i zaprosimy go do
Byłoby
audycji,
to na, pewno
na rozmowę.
jeden cały odcinek poświęcić rozmowie o świetle.
Tak. No to z takim jakimś odległym planem już się dzisiaj żegnamy.
Ja jeszcze dodam, jak zwykle, że audycji przed scenie można słuchać na Spotify i iTunes. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, to jesteśmy na Facebooku, na Instagramie. Można się z nami kontaktować też przez maila przedscenie@gmail.com. I jesteśmy otwarci na komentarze, sugestie, pytania. Postaramy się odpowiedzieć.
Można do nas napisać.
Na pewno. Rozmawiała dzisiaj ze mną Aneta Kaliściak, za co bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
I żegna się z wami Kuba Dobrowolski. Do usłyszenia.